Fajnie Was wszystkich dzisiaj tutaj widzieć. To jest naprawdę cudowny dzień i cudowna okoliczność, kiedy Kościół Jezusa Chrystusa, kiedy żywy Kościół może zgromadzić się razem i uwielbić Boga i wywyższyć Go, oddać Mu cześć i chwałę i uwielbienie za wszystko, co dla nas zrobił. I wiecie, czasami może być ciężko nam stać w tą niedzielę. Sam po przyjeździe okaże się, że kaloryfery nie działają z jakiegoś powodu. Jest zimno. Ale myślę, że ten zapał, ta chęć bycia razem, ta chęć oddania Bogu czci i chwały jest w nas dużo większa niż taka temperatura troszeczkę niższa. Tak? Amen? Słuchajcie, bardzo serdecznie...
Już są ciepłe.
Już są ciepłe? A już się grzeją, także udało się naprawić tą małą awarię. Całe szczęście nic poważnego nie było. Także powinniśmy wraz z upływem nabożeństwa mieć coraz wyższą temperaturę tutaj na sali. Takie tutaj organizacyjne stwierdzenia. Słuchajcie, za każdym razem, kiedy wychodzę i kiedy mam ten przywilej podzielić się czymś ze Słowa Bożego, powiedzieć coś i może powiedzieć coś, co Pan Bóg kładzie właśnie mi na serce, zawsze mam takie gorące pragnienie, coś, co we mnie tak, wiecie, tak żarzy aż, żeby powiedzieć i wyartykułować to, że Pan Bóg jest dobry. I cokolwiek będzie kiedykolwiek mówione z tego miejsca, czy gdziekolwiek indziej, zawsze przede wszystkim musimy pamiętać o tym, że Pan Bóg jest dobry. A Jego dobroć objawiła się w tym, że kiedy byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Że Jezus Chrystus oddał swoje życie za mnie i za ciebie, za każdego z nas. Dlaczego musiał to zrobić? Dlaczego On musiał to zrobić? Wiecie, i myślę, że nie ma na to takiej odpowiedzi, takiej jednoznacznej. Za każdym, pewnie każdego z nas, jakbyśmy sobie zapytali tutaj po kolei, to każdy by odpowiedział poprawnie, ale tak ze swojego trochę punktu widzenia. Dlaczego Pan Jezus musiał to zrobić? Na pewno do każdego z nas tutaj dociera jakaś inna prawda w tym niesamowitym czynie, który się dokonał na Golgocie. Ale myślę, że wszyscy razem na pewno możemy stwierdzić, że zrobił to dlatego, że nas umiłował. Dlatego, że nas tak bardzo pokochał. Dlatego, że stworzył nas na swój obraz, na swoje podobieństwo, aby okazać nam miłość. Tak samo jak sam rodzice. Rodziców jest chyba dość sporo tutaj na tej sali, bo gromadka dzieci była tutaj też pokaźna do modlitwy. Także myślę, że dość sporo jest rodziców tutaj na tej sali. I myślę, nie będzie błędem, jeżeli to przyrównam do takiego naszego rodzicielstwa. Ja też jestem rodzicem. I wiecie co? Myślę, że nie ma o zdrowych zmysłach rodzica, który by stwierdził, że chce być złym rodzicem. Który by świadomie powiedział, nie, ja będę złym rodzicem. Ja będę niedobry. Będę robił źle dla moich dzieci. Będę chciał, żeby miały źle. Każdy z nas naturalnie chce być dobrym rodzicem, tak? Amen? Chcemy być dobrymi rodzicami. Ci, którzy jeszcze nie są, bądźcie dobrymi rodzicami. I tak samo Pan Bóg, jako ten dobry rodzic, On chce dla nas to, co jest najlepsze, to, co jest najwspanialsze, to, co jest cudowne, to, co jest piękne. I dzisiaj bardzo troszeczkę więcej chciałbym rozwinąć tematu właśnie tej Bożej miłości i tego, jak ona się objawia ku nam każdego dnia w codziennym życiu. Chciałbym, żebyśmy na początek otworzyli sobie drugi list do Koryntian, 5 rozdział. Drugi list do Koryntian, 5 rozdział. Ten rozdział cały jest niesamowity. Przyznam szczerze, jak go tak sobie czytałem kilka razy i nawet jeszcze przed i po, i tak stwierdziłem, że no, dużo tych wersetów tutaj, przydałoby się coś wybrać. Przydałby się jakiś fragment, bo nie będziemy czytali tutaj wszystkiego. Jest tutaj potężna głębia tego, co apostoł Paweł pisze do zboru w Koryncie. Ale I tak pomyślałam, że najlepiej będzie, jak sobie przeczytamy tutaj od 14 wersetu. 5 rozdział, 14 werset. Gdyż miłość Chrystusa przenika nas, którzy stwierdziliśmy, że jeden umarł za wszystkich, a przez to wszyscy umarli. Umarł zaś za wszystkich, aby ci, którzy żyją, żyli już nie dla siebie, a dla tego, który za nich umarł i zmartwychwstał. Stąd nie jest już dla nas ważne, kto kim jest jako człowiek. I nawet jeśli w ten sposób poznaliśmy Chrystusa, to znamy Go teraz inaczej. Tak więc, kto jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem, stare przeminęło i nastało nowe. A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał ze sobą przez Chrystusa i zlecił nam posługę pojednania. To znaczy, że Bóg w Chrystusie świat ze sobą jedna, nie poczytując ludziom ich upadków, i nam powierzył słowo pojednania. Dlatego w miejsce Chrystusa głosimy poselstwo jakby samego Boga, który przez nas kieruje do ludzi i wezwanie. W miejsce Chrystusa błagamy: pojednajcie się z Bogiem. On tego, który nie poznał grzechu, za nas uczynił grzechem, abyśmy w Nim stali się sprawiedliwością Boga. Wow! To jest kilka takich wersetów, w których można by było wyczytać tak wiele cennych, niesamowitych rzeczy. Już sama idea Ewangelii, tego, co tak naprawdę objawiło się na krzyżu, czego tak naprawdę możemy dostąpić poprzez wiarę w tego jedynego, prawdziwego Zbawiciela, jakim jest Jezus Chrystus. Czytamy w tym fragmencie o tym, że to ze względu na miłość do nas Chrystus za nas umarł. On nas tak bardzo ukochał, tak bardzo umiłował. I wiecie co? I w dzisiejszym świecie, ja często, ci, którzy mają okazję pierwszy raz mnie dzisiaj słyszeć, często przywołuję to, co się dzieje dookoła nas generalnie, tak? I myślę, że tym bardziej to, co dzisiaj będziemy mówili i to, o czym sobie będziemy rozmawiali, jest adekwatne do tego, czego tak naprawdę w tym świecie dzisiaj nam brakuje. A mianowicie w dzisiejszym świecie oglądamy wiele przykrych rzeczy. W kółko, bombardowani jesteśmy. I chciałbym uniknąć tutaj sytuacji, w której z zakazanicy również będę was bombardował tymi złymi wiadomościami. Niemniej jednak od pewnego czasu, jak sam obserwuję wiadomości, no, jakiś program z wiadomościami, nie będę tutaj wnikał, który już, to też się staje powoli niebezpieczne. Oglądam wiadomości, czy czytam gdzieś o rzeczach, które się dzieją dookoła nas, w najbliższym otoczeniu, w tym dalszym, w innych krajach, wojnach, głodach, masakrach i różnego rodzaju rzeczach. I od pewnego czasu zauważyłem, że to się tak intensywnie nasila. To jest, staje się już tak intensywne, że dochodzi do momentu, w którym, nie wiem jak wy, ale mój mózg przestaje już normalnie chyba reagować na coś takiego. Zaczyna przychodzić pewnego rodzaju zobojętnienie na te sprawy, na te przykre rzeczy. Czytamy, czy słyszymy o kolejnych dziesiątkach ludzi zabitych. Czytamy, słyszymy o kolejnych ludziach zniewolonych różnego rodzaju rzeczami. Czytamy o kolejnych plagach jakichś strasznych narkotyków. Widzimy to na własne oczy i tak patrzymy w ten telewizor najprawdopodobniej i tak patrzymy, no tak jest, no nie? Przestaje to na nas jakieś takie wrażenie działać, że to jest halo, co jest coś nie tak. I najgorsze jest właśnie to, że obserwuję to. Przyznam się szczerze, bez bicia, mam nadzieję, że wybaczycie mi to, że przyznam się, że ja również temu ulegam. Ja jako chrześcijanin, jako osoba zbawiona, jako osoba, która oddała swoje życie Jezusowi, to jeśli my jako chrześcijanie możemy takim rzeczom ulec, takiemu znieczuleniu, to co tym bardziej świat, który jest dookoła nas? Co tym bardziej ludzie, którzy nie znają Boga? Jak oni mają odbierać w takim razie tego typu rzeczy? To jest przykre, słuchajcie. To jest przykre i myślę, że każdy z nas mniej lub bardziej miał w swoim życiu z tym elementem znieczulenia do czynienia. I to się tak dzieje z takiego względu też między innymi, że nie będę mówił, kto takie coś powiedział, dlatego że jest to akurat, no nie jest dobry przykład historyczny, tak? Ale był taki cytat kiedyś wypowiedziany przez pewną osobę, która stwierdziła, że śmierć jednej osoby to jest tragedia, a tysięcy to jest statystyka. Uważam, że diabeł wykorzystał dzisiejsze czasy do tego, aby wprowadzić znieczulenie do żyć ludzkich. Abyśmy stali się nieczuli na to, co się dzieje dookoła nas. Aby społeczeństwa całe znieczuliły się na przykre rzeczy, które się dzieją tuż za granicami naszego kraju. Albo więcej, albo nawet w naszym sąsiedztwie. I biorąc pod uwagę to, jaki mamy ten pęd medialny, tempo rozwoju mediów, sztucznej inteligencji czy czegokolwiek innego, słuchajcie, to absolutnie w tym nie pomaga. I to będzie się przenosiło na Kościół. To będzie się przenosiło na nas. To będzie się przenosiło również na ludzi wierzących. Ale naszą odpowiedzią jest to, co jest tutaj zapisane, słuchajcie, w drugim liście do Koryntian. Odpowiedzią Kościoła, odpowiedzią Chrystusa na to wszystko jest miłość. Miłość. Miłość, która jest tak często zapominana w dzisiejszym czasie. Albo przybiera formy w zależności od tego, jak ktoś ją sobie wyobraża. My wiemy doskonale, że miłością jest Bóg. Jezus Chrystus umarł zaś za wszystkich, aby ci, którzy żyją, żyli już nie dla siebie, a dla tego, który za nich umarł i zmartwychwstał. Przesłanie miłości Bożej jest dużo głębsze i dużo szersze niż tylko relacje między nami a Bogiem. Miłość Boża, która się objawiła na krzyżu, jeżeli jest żywa w naszym życiu każdego dnia, to ona się przenosi na wszystkich dookoła. Ona nie może być schowana nigdzie. Ona nie może być odłożona na bok. Miłość Boża jest tak potężnym narzędziem, które może zwalczyć każde przeciwności, każdy mur, może przełamać każdą barierę. I my, jako ludzie wierzący, słuchajcie, my mamy dostęp do tej miłości. My ją poznaliśmy. My doświadczyliśmy Bożej miłości. Jeżeli jest ktoś tu na tej sali, kto jeszcze nie dostąpił tego poznania tej Bożej miłości, to bardzo Cię zachęcam do tego. Otwórz swoje serce na to. Otwórz swoje serce na Bożą miłość. Bo w tej miłości nie ma potępienia. Ta miłość wybacza. Wszystkie grzechy. Wszystkie. Nie ma tutaj takiego grzechu, którego Boża miłość by nie wybaczyła. Nie ma takiego grzechu. Czasami ludzie mylą grzech i konsekwencje grzechu. Tak chciałbym tutaj tylko dodać i sprostować. To nie jest tak, że jak ktoś popełnił jakiś czyn niedozwolony, na przykład przekroczył prędkość, jechał za szybko o 48 km na godzinę i dostał 11 punktów karnych i zapłacił 1600 zł mandatu, tak? To nie jest tak, że jak już policjant cię zatrzymuje i ty, czy Panie Boże, wybacz mi to, co zrobiłem przed chwilą, to że ten policjant w jakiś magiczny sposób on zniknie i nam tego mandatu nie da. Próbowałem, nie działa. To nie jest tak, że jak się jakiś więzień, siedzący osadzony w więzieniu, człowiek nawróci do Boga i powie, Boże, wybacz mi to, co zrobiłem, tą osobę, którą skrzywdziłem, albo te osoby, które skrzywdziłem, wybacz mi. I Pan Bóg przychodzi swoim przebaczeniem, to znaczy, że nagle drzwi od tego więzienia się otworzą i on wyjdzie na zewnątrz. jako wolny fizycznie człowiek. Z konsekwencjami grzechu niestety będziemy mieli do czynienia. Tak? Z konsekwencjami błędów będziemy mieli do czynienia. Ja jeszcze nie odkryłem klucza. Wiem, że czasami to tak jest, że Pan Bóg nam może w swojej dobroci podarować pewne rzeczy. Ale generalnie tutaj w tym cielesnym świecie obowiązuje nas prawo, obowiązują nas zasady, obowiązuje nas fizyka. Tak jak ktoś chce wyskoczyć z drugiego piętra na przykład, tak, żeby skrócić sobie drogę wyjścia z domu, no to no fizyka zadziała, tak? I się później okaże, że to będzie błędem. No. W gipsie z nogą trzeba będzie na pewno spędzić trochę czasu. Także konsekwencje grzechu to jest jedno. Ale takie ponadnaturalne przebaczenie i zdjęcie winy przede wszystkim. To jest coś, co raz, ciężko jest w ogóle opisać słowami. Dwa, to jest coś, czego przede wszystkim ten smutny świat dookoła nas potrzebuje. To jest właśnie nasza odpowiedź. Kiedy my jesteśmy bombardowani tymi wszystkimi pesymistycznymi, smutnymi, złymi informacjami, tymi zniszczeniami, które są dookoła nas, ile my dobrej wiadomości o Jezusie Chrystusie ślemy właśnie w ten świat? Kiedy źle się dzieje w moim sąsiedztwie i słyszysz te informacje, jak bardzo źle tam jest, może jakaś tragedia w jakiejś rodzinie, może jakieś przemocowe sprawy, ile dobrej informacji puściłaś w tamtym kierunku? Ile słów o miłości wypowiedzieliśmy tym ludziom, którzy tak bardzo tego potrzebują? Czasami to mogą być proste rzeczy. Czasami mogą to być naprawdę proste czynności, które trzeba wykonać. Zatroszczyć się, zapytać, wesprzeć, pomóc. Mamy dostęp do Bożej miłości, która jest ponadnaturalna, która jest cudowna, która przebacza wszystko. I wiecie, tutaj jest też w tym fragmencie taki bardzo znany werset zapisany. Tak więc, kto jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło i nastało nowe. Tak więc, kto jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło i nastało nowe. To, kim byłeś, kim byłaś, to, co robiłeś, robiłaś, przeminęło. Teraz nastało nowe. Wiecie, co diabeł najczęściej chce uczynić w naszych głowach? Przekonać nas do tego, że to stare wcale nie przeminęło. Będzie robił różnego rodzaju sztuczki, żeby udowodnić nam, że słuchaj, tak naprawdę to stare wcale nie przeminęło. Tak naprawdę to stare jest nadal aktualne w twoim życiu. I potem wchodzimy w jakieś takie momenty zdołowania, momenty jakiegoś smutku, momenty jakiegoś przyhamowania, można by takiego duchowego, można by powiedzieć. Bo się nagle zaczynamy zastanawiać, rozważać, a może coś ze mną jest nie tak, może rzeczywiście, ja przecież jakbym był naprawdę nowym stworzeniem, to bym czegoś tam nie zrobił, albo tak bym nie postąpił pewnie. To jest kłamstwo. Skoro stare przeminęło i wszystko stało się nowe, to to nowe jest nowe. Jeżeli Bóg nam mówi, że coś stało się nowe, to nie ma nowszej rzeczy niż to, co Bóg właśnie mówi. Wszystko stało się nowe. Jest nowy początek, jest nowe rozdanie. Pan Bóg nam przebaczył. Krew Jezusa Chrystusa zapłaciła za mój, za twój, za nasze grzechy. Zapłaciła. Ta cena najwyższa została już zapłacona. Dług został spłacony. I nie ma żadnej mocy, nie ma żadnej siły, nie ma żadnej potęgi, która byłaby w stanie w jakimkolwiek stopniu umniejszyć tej cenie, która została zapłacona. Pan Bóg nas tak bardzo umiłował. Tak więc kto jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem, stare przeminęło i nastało nowe. Tak na rozgrzewkę może obróćmy się do siebie nawzajem, powiedzmy, jesteś nowym stworzeniem. A to jeszcze teraz powiedzcie sobie, że Pan Bóg bardzo cię kocha. To jeszcze teraz masz naprawdę piękny uśmiech.
Od razu weselej.
Ale zrobiłem to specjalnie, bo chciałem wam pokazać, jak drobna rzecz czasami może totalnie zmienić nastawienie, oblicze. Czy to nie było coś fajnego raz, że usłyszeć takie coś? Czy to o uśmiechu, czy o tym, że Pan Bóg mnie kocha, czy że Bóg jest dobry i tak dalej, różne rzeczy takie się powtarza, tak? Podczas kazania. Nie ma reguły oczywiście. Ale czy to nie było coś takiego, co tak napawa jakąś taką, świecie by to powiedzieli, dobrą energią, czymś pozytywnym? I zważcie na to, że tego typu rzeczy również działają na tych, którzy są dookoła nas. Kiedy idziemy do nich, kiedy rozmawiamy z nimi, kiedy rozmawiamy ze swoimi sąsiadami, z przyjaciółmi, z rodziną, która może nie zna Chrystusa, to są rzeczy, które będą jak to takie ziarno zasiane, słuchajcie. Taka drobna rzecz. Taka prosta. I wiecie co? Jest jedna bardzo taka zasadnicza sprawa, jeśli chodzi tutaj właśnie o tą Bożą miłość, której czytamy w dalszej części tego rozdziału. Osiemnasty werset. A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał ze sobą przez Chrystusa i zlecił nam posługę pojednania. A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał ze sobą przez Chrystusa i zlecił nam posługę pojednania. To znaczy, że Bóg w Chrystusie świat ze sobą jedna, nie poczytując ludziom ich upadków i nam powierzył słowo pojednania. Dlatego w miejsce Chrystusa głosimy poselstwo, jakoby samego Boga, który przez nas kieruje do ludzi wezwanie. W miejsce Chrystusa błagamy, pojednajcie się z Bogiem. On tego, który nie poznał grzechu, za nas uczynił grzechem, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Boga. Ostatnio zacząłem troszeczkę też mówić na temat powołania, jakie mamy od Boga. I zanim moja pierwsza myśl na temat powołania, jak sobie zacząłem rozważać kwestie powołania w naszym życiu, od razu, jakby tak powiedzieć, na samym początku zacząłem myśleć o jakichś takich konkretnych służbach, do których Pan Bóg może nas powołać. Tak? Czy to właśnie gdzieś tam do głoszenia Ewangelii, czy to gdzieś do prorokowania, czy do jakiegoś apostolstwa, czy może służby jakieś w lokalnym kościele, wspierania jakichś misji, jakichś celów i tak dalej. Takie bardzo takie, wiecie, praktyczne. Ja jestem generalnie praktyczny, to przynajmniej uważam za takiego, że tak lubię jak kazania na przykład są takie bardzo praktyczne, tak? I wskazują jakieś pewne rzeczy. Ale kiedy zacząłem tak głębiej myśleć na temat powołania i tego, to zacząłem rozważać to bardziej pod takim kątem takim szerszym. Są pewne rzeczy w Słowie Bożym, które jasno wskazują, do czego tak naprawdę jesteśmy powołani. I jedną z takich rzeczy, do których jesteśmy powołani, ponad wszelkimi podziałami, ponad wszelkimi kulturowymi różnicami, ponad tym, że są i kobiety, i są mężczyźni, ponad to, że są dzieci, są dorośli i są starsi, ponad to, czy są to ludzie pracujący fizycznie, czy bardziej umysłowo, ponad wszelkimi podziałami. Jesteśmy powołani razem przez Boga do tej posługi właśnie pojednania. Do głoszenia ludziom o tym, że możemy mieć jedność z Bogiem poprzez Jezusa Chrystusa. I znamy oczywiście ten wielki nakaz misyjny z Ewangelii. My to się osłuchaliśmy. I przykrym faktem jest to, że bardzo często właśnie jak się czegoś osłuchamy, to tak samo jak te złe wiadomości, to i również te, które powinny docierać do nas, również stają się dla nas takie obojętne. My to znamy, my to rozumiemy, my to słyszeliśmy. Idźcie, głoście Ewangelii wszelkiemu stworzeniu. Znamy to na pamięć, recytujemy to, uczymy to naszych dzieci. Mówimy to im, że trzeba tak robić. Do kościoła przychodzimy, tak, tak, mamy to czynić. To powszednieje. To powszednieje, to staje się takim tematem, który po prostu tak, tak, my wiemy. I tutaj wchodzi taki mój, taki można powiedzieć, taki trochę praktycyzm, pytanie. Skoro wiemy, to co my z tym robimy? Skoro wiemy o tym, jak naprawdę ty realizujesz to powołanie w swoim życiu? Kiedyś pastor kościoła, w którym kiedyś byłem, lata temu, opowiedział mi taką fajną historię. Spotkał się ze swoimi starymi znajomymi. Takimi, których nie widział przez jakieś tam, mówi, jakieś 15 lat nie mieli kontaktu ze sobą. Tak? Poznali się w szkole misyjnej, pobrali się tam zaraz po ukończeniu tego koleżu biblijnego i gdzieś tam pojechali w jakąś jedną stronę, on pojechał w drugą stronę ze swoją żoną, nie mieli ze sobą kontaktu. Dla tych, którzy mają PESEL zaczynający się tak od jakiegoś, od 00 lub wyżej, to wiecie, kiedyś też nie było, nie zawsze było tak, że miało się taki kontakt na Messengerze. Messenger kiedyś nie istniał generalnie, tak? Facebook nie istniał, smartfonów nie było, słuchajcie. Było piękniej. W każdym razie nie mieli ze sobą kontaktu i mówi, że któregoś razu odnaleźli się jakoś, czy na pewnej konferencji spotkali się. Musimy się spotkać, pogadać. Tak? Musimy się spotkać, porozmawiać, co tam u was, jak tam się trzymacie i w ogóle. No i super. No i mówi ten pastor, mówi, pojechał tam właśnie do nich ich odwiedzić. I wchodzi do ich domu, oczywiście tam mówi, słuchaj, rozgość się, tutaj już szykujemy kolację, no nie, zaraz tutaj do ciebie przyjdziemy. No i podczas tego tam pobytu, tych kilku chwil chodzenia po salonie, tak podszedł i zobaczył taki przepiękny obraz wiszący na ścianie. Może to nawet nie był obraz, to bardziej taki cytat, tak? I podchodzi bliżej, myślał, że to może jest jakiś taki fragment słowa, że to myślał, że co to jest, a tu nagle patrzy, a tu jest proroctwo na tym wypisane takimi piękną czcionką, taką jakby ręcznie pisaną i tak dalej, pięknie przyozdobione kwiatkami. I proroctwo, które powiedział ktoś tam do nich, już nie pamiętam, co to była za osoba, do tego małżeństwa odnośnie tego, że będą używani przez Boga poprzez dar uzdrawiania. I jego pierwsza myśl mówi, bo wow, no nie, mówi, tak, jeszcze tak pięknie to wszystko było obrane, tak wszystko to było ładnie tutaj napisane, to całe proroctwo. Patrzy na datę 10 lat temu. No więc oni przychodzą z tym jedzeniem na ten temat, zanim jeszcze w ogóle położyli, mówi, ale słuchajcie, mówi, a jak wasza służba uzdrawiania w ogóle wygląda? A oni pytają, a jaka służba uzdrawiania? A on mówi, no przecież to takie proroctwo mieliście, no nie 10 lat temu od tego i tego gościa. Mówi, a tak, tak, no wiesz, to jeszcze się nie zaczęło. A mówi, co to znaczy, że się nie zaczęło? No ja mówię, a o ile osób się pomodliliście od tamtego czasu? No w sumie to jeszcze nie zaczęliśmy się modlić o nikogo. Wiedza, świadomość to jest jedno, a to, co są wiedzą i świadomością zrobimy, to jest coś totalnie drugiego. Mogą paść proroctwa do Twojego życia, możesz otrzymywać słowo od Boga, ale jeżeli nie pozwolisz, żeby ono praktyczne miało odzwierciedlenie w Twoim życiu, to nic nie zadziała, słuchajcie, nic się nie zmieni. Nic się nie zmieni. To, że wiemy, że mamy głosić Ewangelię, to, że wiemy, że mamy iść z taką wiadomością pojednania do świata, to jest jedno. A to, co z tym robimy, to jest już drugie. I wiecie, kolejna taka praktyczna myśl. Bo powiedzieć takie rzeczy, jak ja dzisiaj mówię, to też jest łatwo, prawda? Ale co dalej z tym zrobić? Jak dalej postępować? Co dalej mamy uczynić? I myślę, że pierwsza zmiana, jaka musi nastąpić, pierwsza rzecz, pierwszy krok, który trzeba wykonać, jest tutaj w sercu. Jest w sercu z każdego z nas. Bo to też nie zadziała, jeżeli my sobie dzisiaj powiemy, słuchaj, ty musisz iść do tego sąsiada i powiedzieć, że Pan Bóg jego kocha, tak? Tomku, naprawdę, ten sąsiad na czwartym piętrze, po lewej stronie, ty masz do niego dzisiaj iść i tam zapukać i mu to powiedzieć. Zadziała to w ten sposób? Nie zadziała. Musi nastąpić zmiana w naszych sercach. Musi nastąpić zmiana w tym, jak postrzegamy w ogóle ten temat i jak się za niego w ogóle zabieramy. Inaczej to będzie taka pusta czynność, która no, będzie może czasami miała jakiś efekt. Tak? Takie zdanie, które Tomek cytował ostatnio, które razem z liderami ułożyliśmy, które chcielibyśmy, żeby było takim pewnym naszym mottem, naszym jakimś takim, naszą taką wizją odnośnie tego, gdzie chcemy razem z naszym Kościołem iść. Ktoś zna już na pamięć?
Nie znam.
Będziemy się kiedyś uczyli tego na pamięć. Kochając żarliwie, jak Jezus, łączyć ludzi, aby w moc Ducha wzrastali razem i budowali Królestwo Boże. Kochając żarliwie, jak Jezus, łączyć ludzi, aby w mocy Ducha wzrastali razem i budowali Królestwo Boże. Chcemy, żeby to była taka wizja naszego Kościoła. I wiecie, i naprawdę my możemy sobie ułożyć jeszcze kilka innych pięknych zdań na temat prawd biblijnych. Uczyć się je na pamięć i recytować. A jeżeli my nie będziemy naprawdę tego brali sobie mocno do serca, i nie zakorzenimy sobie tych prawd w naszych sercach, to cokolwiek będziemy robili, to będzie jak trochę takie obijanie głową o ścianę. Dojść do pewnego momentu i tak. Bez zmian. Jedną zmianą, którą chciałbym wam na przykład powiedzieć na przykładzie swojego świadectwa jakiegoś, to jest taka, że i tutaj chyba ci, z którymi rozmawialiśmy między innymi na temat tego zdania, mogą, mam nadzieję, że potwierdzą. Ja bardzo się cieszę z tego, że tutaj wrzuciliśmy takie wyrazy, to on się śmieje, w mocy Ducha. Bo miałem jakieś takie potężne pragnienie w swoim sercu, żeby doświadczać jeszcze więcej mocy Ducha Świętego w życiu nawet nie moim, tylko naszego Kościoła. Nawet nie mogę, żebyśmy tu doświadczali. I zacząłem wołać do Boga o to, żeby rzeczy zaczęły się dziać. Żeby naprawdę nastąpiła jakaś zmiana pod tym kątem, żebyśmy mogli doświadczać obecności Ducha Świętego w ponadnaturalny sposób. Czy myślicie, że jeżeli bym to na zasadzie takiej, dobra, ja chcę tej mocy Ducha tutaj w tym Kościele, ale nawet bym dwóch zdań do Pana Boga nie złożył w modlitwę, żeby o to poprosić, to czy to by się miało jakąś tutaj moc w tym wszystkim? Czy gdybym nie poświęcił czasu i nie poświęcał czasu na to, żeby dążyć do tego, żeby starać się, żeby zrozumieć lepiej, czasami może czego brakuje, czego potrzeba więcej, to czy to by się działo? Czy doświadczałbym razem z Kościołem mocy Ducha Świętego na naszych spotkaniach modlitewnych, czy liderskich, czy nabożeństwach, gdyby mnie po prostu na nich nie było? Gdybym nie był obecny? Pewne deklaracje i pewne rzeczy, które chcemy osiągnąć, muszą wyrażać się w naszych czynach. Muszą wyrażać się w naszych czynach. I to, wiecie co, to nie jest, to jest nawet rzecz, która jest odkryta w świecie generalnie, słuchajcie. Przebywam w takich pewnych kręgach biznesowych i wszyscy jednoznacznie, na jakiekolwiek szkolenia, z jakichkolwiek metod tam prowadzenia biznesu by się nie poszło i tak dalej, to wszystkich przeplaca się jedno. Że jak nie umiesz ciężko pracować, to sukcesu nie osiągniesz. Chcesz być, nie wiem, nawet dobrym spawaczem, dajmy na to, tak? To bez praktyki, bez wykonywania tego zawodu rzetelnie, bez starania się i myśleniu o tym, żeby każdy spaw był idealny, to nie, to jest przykład z życia wzięty. Rozmawiałem z takim pewnym spawaczem, który pracował przy statkach i miał taką renomę, że po prostu po całym świecie go zamawiali tylko dlatego, żeby jego użyć, tak? I bo on taki był idealny pod tym kątem. Że rozpoznawali jego sposób spawania generalnie, tak? Był rozpoznawalny po tym. Doszedł do takiej perfekcji, tak? I to się nie wzięło z tego, że ktoś nagle stał, a będę dzisiaj spawaczem, tak? Sorry. Pójdę, pospawam trochę. Jak chcesz naprawdę zrobić karierę w świecie, to ile trzeba dać z siebie w pracy? 120% albo nawet i więcej. Z tego to naprawdę. I teraz zobaczcie, jaką mamy komfortową sytuację w Kościele. W świecie my musimy walczyć o to, jakiś sukces, tak? Żeby zdobyć jakąś nagrodę. Żeby osiągnąć jakiś cel, czy to jakiś biznesowy, zawodowy, czy jakikolwiek tam inny, czy może sportowy. Musimy się starać, silić i może nam się uda to osiągnąć. Może jak będziemy wystarczająco zdyscyplinowani, będziemy wystarczająco dużo treningów odbywali i tak dalej, to może dojdziemy do tego poziomu. Może będziemy zarabiali, może będziemy milionerami, może będziemy super sportowcami, może będziemy najszybsi na świecie. Może. A patrzcie, co mamy w Kościele. Nasze imiona są zapisane w Księdze Żywota. Pan Jezus Chrystus umarł za mnie i za ciebie, przelał swoją krew, oddał swoje życie, wybawił cię ze śmierci. Naszym celem, poniekąd już jedną nogą w nim jesteśmy tak naprawdę, jest niebo. Wieczność z naszym Zbawcą, który kocha nas ponad wszystko. Kocha nas bardziej, niż możemy w ogóle sobie to wyobrazić. My to już mamy w tym momencie. My to już osiągnęliśmy. Po naszej stronie leży, żeby odwzajemnić tą miłość. Żeby po prostu wyjść do ludzi. Żeby wyjść do swojego otoczenia. I postarać się pokochać ich tak bardzo. Postarać się, mówię, bo to chyba nie jest możliwe, żeby pokochać kogoś tak bardzo jak Pan Jezus, ale starajmy się tak ukochać kogoś tak bardzo. Tak samo jak On nas umiłował, tak my miłujmy innych. Jeżeli Pan Jezus, jeżeli Pan Bóg nam przebaczył Ci Twoje grzechy, te wszystkie rzeczy, o których nikomu nie mówiłeś, nie mówiłaś, te wszystkie myśli, te wszystkie jakieś złe plany i tak dalej, On ci to przebaczył. Cokolwiek to jest, cokolwiek siedzi teraz w twojej głowie, o czymkolwiek teraz myślisz. Pan Bóg to przebaczył. To skoro my doświadczyliśmy takiego przebaczenia, to co stoi na przeszkodzie, abyśmy również przebaczali innym? I tutaj jest taki może chyba najtrudniejszy, końcowy element już mojego przesłania dzisiaj. Dlatego, że uważam, że prawdziwe takie przesłanie pojednania możemy zanieść do ludzi pod warunkiem, że my pojednaliśmy się też z innymi. A jedną z takich rzeczy, którą też możemy zaobserwować na świecie dzisiaj dookoła, to jest przede wszystkim brak pokoju. To jest ciągnące się wojny. Ja nie mówię już teraz też tylko o konfliktach militarnych, ale mówię o kwestiach społecznych, o rozmowach między ludźmi, między politykami, między grupami ludzi i tak dalej, frakcjami. Tam nie ma pokoju. Tam nie ma pojednania. Tam albo ja mam rację, albo spadaj. Tak to wygląda na świecie. A my jako Kościół, my jako ludzie wierzący powinniśmy w drugą stronę właśnie przebaczyć. Słuchaj, nieważne to, co zrobiłeś, zrobiłaś. To nie ma znaczenia. Ja swój cel osiągnąłem, słuchaj. Ja swój cel osiągnąłem, a moje imię jest zapisane w Księdze Żywota. I wiesz co, mogę ci pomóc. Zaraz koło mojego imienia, twoje imię też będzie zapisane w tej księdze. Jak będziemy wyczytywani, to będziemy wyczytywani razem. To nie jest piękny obraz? Czy to nie jest coś cudownego? Nie chcecie tego doświadczyć? Ja o tym marzę. Rozgadałem się na temat tego pierwszego fragmentu, drugiego już całego nie przeczytam, tylko tak już na zachętę. Z pierwszego listu Jana, z 4 rozdziału, 11 werset. Drodzy, skoro Bóg nas tak ukochał, to i my powinniśmy kochać się wzajemnie. Boga nikt nigdy nie widział. Jeśli jednak kochamy się wzajemnie, Bóg trwa w nas i Jego miłość osiągnęła w nas doskonałość. Miłość Boża osiągnie we mnie i w tobie doskonałość, jeśli będziemy kochali się wzajemnie. Jeżeli będziemy okazywali sobie miłość wzajemnie. I zwróćcie na to uwagę, naprawdę. Ja uwielbiam na to zwracać akurat uwagę, także mam nadzieję, że wy też. Że jeśli chodzi o Chrystusa, którego mamy za wzór, którego mamy jako pewien taki obraz idealnej miłości, kiedy patrzymy na krzyż, kiedy patrzymy na Golgotę, na Jego przelaną krew, na Jego zmartwychwstanie, i to wszystko, jeżeli to jest idealnym obrazem miłości, to jest to też pewien akt, pewien czyn, który On musiał wykonać. To też jest, to jest pewna konkretna rzecz, którą On musiał zrobić. Chcąc coś zrobić, trzeba wykorzystać pewne zasoby. Swój czas. Pan Jezus poświęcił swój czas. Wieczność zamienił na ludzkie lata płynące tutaj na ziemi. Poświęcił się do tego stopnia, że oddał swoje życie za nas. Poświęcił całe swoje życie. Całe swoje życie poświęcił. I jeżeli my chcemy miłować siebie nawzajem i miłować innych, jeżeli chcemy, aby ta doskonała miłość Boża objawiała się w naszym życiu, my również będziemy musieli coś poświęcić. Tymi słowy chciałbym was zachęcić, żebyśmy powstali, się pomodlili. Są czasami w życiu takie sytuacje, no może nawet nie czasami, przyznam szczerze, bo u mnie się to zdarza. Mam nadzieję, że nie tylko u mnie, albo inaczej, mam nadzieję, że u was nie. Ale takie sytuacje, że czujemy się może jakieś przytłoczeni jakimiś rzeczami. Tak jakby diabeł użył takiej metody, w której tak robi takie podchody i coś nam zabiera powoli. Coś nam wyrywa z naszego życia. I potem nagle czujemy jakąś taką pustkę, która sprawia, że wchodzimy w taki jakiś taki letarg, można by powiedzieć, tak? Taki stan, w którym nie wiadomo, czy nam się chce, czy nie wiadomo, czy nam się nie chce. Po prostu mijają kolejne dni. Ta sytuacja nie jest od Boga. Bóg na pewno nie chce, żeby wchodziło przez takie coś. Jeżeli ktoś z nas coś takiego doświadcza dzisiaj, jeżeli ktoś z nas przez coś takiego przechodzi dzisiaj, to jest moment, żeby oddać to Bogu. Ostatnio pewna osoba podzieliła się ze mną pewnym świadectwem nas z kościoła, pewnym cudem, który się wydarzył. Nie będę spoilerował, to świadectwo mam nadzieję zostanie powiedziane tutaj. W każdym razie chodzi o ideę tego, że w momencie, kiedy tak pragnąłem tego, żeby się jakieś cudowne rzeczy działy w kościele u nas, jeżeliśmy doświadczali cudownych rzeczy, to czego innego jak cudów będę oczekiwać? I zauważyłem takie coś, że pierwszy raz jakoś mnie to szczególnie nie zaskoczyło, słuchajcie, to, że cud w życiu tej osoby się wydarzył. Mówię w sumie, tak na dobrą sprawę to ja tego oczekiwałem. Mówię, to jest właśnie to, o co chodzi. I kiedy przychodzimy do Boga, skoro już wstałeś dzisiaj rano, przyszedłeś tutaj na to nabożeństwo, wysłuchałeś tych kilku zdań z moich ust i jeżeli naprawdę masz jakąś sytuację, którą potrzebujesz oddać Bogu, która cię przytłacza, która cię przygniata w jakikolwiek sposób, czy to fizycznie, czy mentalnie, jakkolwiek, to uwierz w to, że Pan Bóg ma rozwiązanie na tą sytuację. To uwierz w to, że wydarzy się cud. Cuda są możliwe, one się dzieją, bo nasz Bóg jest wszechmogący.
Amen.
Jak mówiłem na początku, nasz Bóg jest dobry. On jest cudownym Ojcem. Dużo lepszym Ojcem niż tego, którego Ty miałeś. Mimo, że może miałeś bardzo fajnego Ojca. Ale jest idealny pod każdym względem. Będzie się troszczył o Ciebie. Będzie Ci dawał tyle, ile potrzebujesz. Będzie zaopatrywał Ciebie wszystko, co tylko Ci będzie potrzebne do tego, żebyś mógł pełnić Jego wolę. Zamknijmy nasze oczy i tak niech każdy z nas ma taką chwilę w tym tempie życia, takim strasznym, kiedy czasami nie ma chwili, żeby pomyśleć. Wykorzystajmy to, że dzieci na pewno mają fajny czas na szkółce i teraz może spędźmy te naprawdę 2-3 minuty. Pomyśl o swoim życiu, o sercu, zajrzyj w głąb i oddaj Bogu to, co nie powinno tam być. podnieśmy nasze ręce i zawołajmy do Boga. Kochany Ojcze, przychodzimy do Ciebie dzisiaj tutaj, Panie, aby Ciebie uwielbić, aby Ciebie wywyższyć, aby wyznać to, że Ty jesteś jedynym prawdziwym Bogiem i nie ma innych poza Tobą. Ty jako jedyny zszedłeś tutaj na ziemię, żyłeś pośród nas, aby przelać swoją krew za nasze grzechy, aby okazać nam miłość na krzyżu Golgoty, Panie. I pragniemy Ciebie dzisiaj wyznać jako naszego Zbawiciela, jako naszego Króla. Zawołać do Ciebie, Panie Jezu, abyś posłał swojego Ducha Świętego do życia każdego z nas, tak jak tutaj jesteśmy, Panie. Czasami jest tak ciężko tutaj, Boże, ale z Tobą wszystko jest możliwe, Panie. Dlatego oddaję Ci teraz każdą chorobę, każdy ból, każde wszelkie zmęczenie, wszelki brak motywacji, jakąś może niechęć, wszelkie lenistwo, Panie Jezu. Ja modlę się, Panie, aby Twój Duch Święty to wszystko zabrał. W imieniu Jezusa Chrystusa ogłaszam wolność wszelkich depresyjnych myśli, ale przede wszystkim, Panie, pragniemy, Panie, mieć takie prawdziwe, żywe, mięsiste serce wewnątrz nas, abyśmy nie byli tacy znieczuleni na to, co się dzieje, Panie, dookoła, abyśmy zawsze w pełni sił, w pełni odwagi kroczyli i nieśli, Panie, tą dobrą nowinę pojednania. Modlę się, Panie Jezu, aby dzisiejszy dzień był dla nas przełomowy i aby Twój Duch Święty od dnia dzisiejszego doświadczał nas w ponadnaturalny sposób, jakiego jeszcze nie doznaliśmy, Panie. Chwała niech Ci będzie, Jezus. Hallelujah.